Google zrywa współpracę z Huawei'em i w związku z tym znacznie ograniczy możliwości Androida na smartfonach tej chińskiej firmy. Jest to związane z decyzją Departamentu Handlu USA o wpisaniu Huawei'a i 70 związanych z nim firm na tak zwaną czarną listę podmiotów, które muszą uzyskiwać zgodę rządów w Waszyngtonie na to, by kupować amerykańskie komponenty i technologie. Co to oznacza dla posiadaczy telefonów Huawei'a, tych przyszłych i tych obecnych? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Rafał Dadej z Ambition Group, Mateusz Marmołowski, CTA AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Stany Zjednoczone, wygląda na to, że wydały wojnę handlową chińskiemu potentatowi, producentowi między innymi smartfonów w firmie Huawei. Google właśnie zapowiedziało, że kończy współpracę z tym koncernem. Najnowsza informacja, firma Panasonic właśnie poinformowała, że zawiesiła współpracę również z tym producentem. No i właśnie Huawei utraci dostęp do aktualizacji Androida, poza dostępem do publicznej wersji open source tego programu. Jakie skutki tej decyzji? No najpierw dla użytkowników.
Ja myślę, że
Mateusz Marmołowski.
To jest troszeczkę dużo w tym polityki. To są jakby komunikat pod tytułem przestajemy współpracować, wcale jeszcze dokładnie, definitywnie nie oznacza, że zupełnie przestają. Jeśli chodzi o utrzymanie systemu, bo to może bardziej moja specjalność, faktycznie nie będą mieli dostępu z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem do nowości, które się w systemie pojawiają, natomiast mogą zaprzęc swoje siły IT do tego, żeby nadganiać te funkcjonalności. No, integrować.
Zapowiedzieli, że już będą to robić.
Tak, bo są firmy, które już to robią wcześniej. Z powodów nawet nie blokady, tylko po prostu z powodu rozwoju dodatkowych funkcjonalności. Także tutaj myślę, że sobie poradzą. Jak to się dalej potoczy, zobaczymy.
Mhm. Znaczy, musimy pierwsze wziąć pod uwagę że są to rozgrywki w dużej mierze polityczne, a nie handlowe.
Ale jaki to skutek będzie miało dla użytkowników tego końcowego klienta?
To znaczy, na pewno najbardziej odbije się to na sprzedaży produktu Huawei. Szczególnie poprzez takie komunikaty, z którymi mamy w tej chwili w ostatnim czasie do czynienia, gdzie mówi się jasno, że użytkownicy będą odsunięci od aktualizacji, że nie będą mogli pobierać aplikacji ze sklepu Google, że nie będzie można używać takich aplikacji, z których bardzo dużo osób korzysta, czyli Google Maps na przykład albo Gmail.
No właśnie, natomiast wejdę w słowo. Już Google Polska powiedział, że będzie można z tego korzystać, ale znowu, czytając informację, która w tej chwili wpadła o firmie Panasonic i między innymi jest mowa też o aplikacjach, wyraźnie jest napisane, że nie będzie możliwe zainstalowanie popularnych programów i aplikacji, takich jak program pocztowy Gmail, Google Maps czy YouTube.
To znaczy, to jest odsunięte, znaczy to mówimy o scenariuszu po pierwsze czarnym, po drugie bardzo, bardzo odległym. Weźmy pod uwagę, że już został przedłużony czas ten taki przejściowy o 90 dni, podczas kiedy jeszcze niedawno mówiło się o natychmiastowym odcięciu. To są duże negocjacje. Był już taki koncern ZTE, również chiński, który, bo tutaj mówimy o czarnej liście, czyli nie tylko o Huawei'u, ale o całej liście firm chińskich, które tam trafiły. Natomiast skupiamy się na tej jednej firmie. Wcześniej ZTE miał podobną sytuację, trwało to rok, kosztowało ich 2 miliardy dolarów, ale dogadali się z Amerykanami, więc ja myślę, że tutaj będzie podobna rzecz, natomiast jeśli chodzi o tego Gmaila, to tutaj specjaliści oddaję głos.
To nie jest tak, że te aplikacje nie będą działać, po prostu nie będziemy mogli ich aktualizować przez pewien okres czasu. Google jest nie tylko autorem systemu operacyjnego, ale także producentem urządzeń. To oznacza, że tego typu walka, która powoduje lęk wśród klientów lub potencjalnych klientów Huawei, powoduje, że nikt właściwie, włącznie ze mną pewnie, nie chciałby teraz kupić urządzenia Huawei, bo nie ma pewnej przyszłości przed tymi telefonami. Czy to jest prawda, czy nie jest prawda, że te telefony zostaną zablokowane, to nie ma znaczenia. Poszła informacja do rynku, która straszy klientów obecnych i przyszłych i powoduje, że firma będzie miała gigantyczne straty. Więc to jest jakby główny efekt, myślę, myślę, tych działań. A skończy się pewnie tak, jak w poprzednim przypadku, że nastąpi jakaś ugoda, jakieś zadośćuczynienie i wszystko wróci do normy.
Zwłaszcza, że rozmowy w tej chwili trwają i właściwie jakby skutki zerwania tej współpracy miałyby zacząć obowiązywać za 90 dni, więc jeszcze jest tych 90 dni na dyskusje wszelakie. Ale chciałam podpytać dla osób, które mają ten sprzęt, a niekoniecznie się orientują, co to właściwie oznacza, że Android nie będzie się aktualizował? Co to oznacza dla takiego użytkownika, który się tym de facto nie interesuje, ale skutki będą go dotyczyły?
W krótkiej perspektywie czasu, kilku tygodni, nie odczują nic, dlatego że te aktualizacje pojawiają się troszkę rzadziej. Aktualizacje są związane z bezpieczeństwem, z nowymi funkcjonalnościami. Nowe wersje aplikacji powstają, które również dostają jakieś dodatkowe łaty albo nowe funkcjonalności, więc w dłuższym okresie, na przykład kilku miesięcy, roku, rzeczywiście można odczuć, że widzę u kogoś jakąś nową funkcję albo widzę jakieś nowe możliwości, ja ich nie mogę mieć u siebie. Natomiast to wszystko zależy od tego, ile to będzie trwać, ale jeżeli ta wojna miałaby trwać rok lub półtora, to wydaje mi się, że ten koncern Huawei może tego nie wytrzymać finansowo.
No właśnie.
Przynajmniej ich dział sprzedaży telefonów, bo oni produkują różnego rodzaju urządzenia.
No właśnie, już wczoraj z kolei pojawiła się informacja, że dwóch japońskich pośredników dużych w handlu telefonami stwierdziło, że nie będzie oferować do sprzedaży telefonów tej konkretnej marki. A jak ta wojna cała przerzuci się właśnie na pozostałe marki, też związane z chińskimi producentami, tutaj pan Rafał już nadmienił nieco.
To znaczy, tutaj, tak jak mówię, to jest czarna lista, która obejmuje wielu producentów i to są przepychanki polityczne. Znaczy, tutaj podkreślam jeszcze raz, to jest polityka i taka walka na oręże, a musimy sobie jasno powiedzieć, w tej walce Chiny mają zdecydowanie większy oręż w rękach niż Amerykanie, aczkolwiek Amerykanie to jest największa gospodarka na świecie i zawsze, czy to w zakresie handlowym, czy militarnym, czy też politycznym, dąży do tego, żeby odgrywać pierwsze skrzypce i no, tutaj Mateusz już powiedział, no na pewno to się odbije bardzo, bardzo dużym rykoszetem, nie tylko w marki jakby chińskie związane z elektroniką, ale też z innymi markami, bo za chwilę usłyszymy, że niektóre firmy będą z rezerwą podchodzić do partnerstwa z chińskimi firmami, bo tak na dobrą sprawę nikt w tej chwili nie wie, co się stanie. Giełda już od jakiegoś czasu dyskontuje wyniki, a przypomnijmy, że giełda to jest taki nawet nie papierek lakmusowy, ale taki radar tego wszystkiego
i
zawsze się mówi,
trochę,
że giełda dyskontuje w okresie 6 miesięcy to, co się dzieje na rynkach i to już gdzieś tam w notowaniach spółek widać, ale moim zdaniem wiele osób pewnie zrezygnuje z zakupu Huawei'a jako telefonu. Natomiast jak to się odbije na innych firmach, to zobaczymy, ale na pewno będzie miało tutaj wydźwięk.
Pytanie od słuchacza, pewnie do pana Mateusza. Mam modem Huawei'a i wczoraj pojawił się jakiś komunikat o problemie z certyfikatem. Jako osoba niezwiązana z IT jestem zupełnie zielona i nie rozumiem, co oni do mnie piszą.
Pewnie chodzi o certyfikat bezpieczeństwa, który trzeba zaktualizować. To jest związane z kolei z kolejną zmianą polityki bezpieczeństwa Google'a, gdzie chociażby strony internetowe, które nie posiadają certyfikatu SSL, czyli nie są wysyłane z użyciem protokołu HTTPS, taka kółdeczka w przeglądarce, którą widzimy często. Nawet najprostsza strona firmowa, jeżeli nie będzie posiadała tego typu szyfrowania, będzie wyświetlana na czerwono przez przeglądarkę Chrome i inne pewnie za chwilkę, jako ostrzeżenie, że ta strona nie jest bezpieczna. Kiedyś było inaczej, to znaczy wiele osób na to nie zwracało uwagę. Dzisiaj jest tak, że po prostu dużą wagę przykłada się do szyfrowania, do wysyłania danych, bo chociażby najprostsza firmowa, chociażby strona, zbiera informacje o nas i te informacje po prostu muszą być szyfrowane. Także jeśli chodzi o certyfikat, to często po prostu wystarczy go zaktualizować.
No i prosta odpowiedź. Miejmy nadzieję, że naszej słuchaczce ta odpowiedź pomogła albo pomoże. Wracając jeszcze do tej wojny handlowej, no to rzeczywiście straty mogą być po obu stronach, bo z jednej strony Amerykanie zagrozili dostępem do swoich technologii dla Chińczyków, ale Chińczycy w odpowiedzi stwierdzili, okej, w takim razie my zamkniemy wam dostęp do metali ziem rzadkich, a wiadomo, że żaden szanujący się sprzęt telefoniczny, teraz ten nowoczesny, bez dostępu do tych metali nie powstanie. I będzie padł. Także miejmy nadzieję, że się jednak dogadają i nie będzie tak źle. Może efektem tego, że się dogadają, po prostu będzie to, że wzrosną nam ceny telefonów, bo jednak te chińskie są znacznie tańsze, wcale nie gorsze niż inne, ale są tańsze, w związku z czym Amerykanie troszkę zaczynają tę wojnę przegrywać o klienta. Informacja dla osób, które kupiły właśnie telefony, a chciałyby je oddać, więc jeśli chodzi o sklepy stacjonarne, z tego co wiemy, to jest dobra wola takiego sklepu, że przyjmie z powrotem ten sprzęt. W znacznie lepszej sytuacji są osoby, które kupują przez internet, mają 14 dni na to, żeby bez żadnego słowa zwrócić, tak, jako, niekoniecznie.
Jako konsumenci, jeżeli jako kupujemy konsumenci, produkt tak, na działalność gospodarczą, czyli prosimy o fakturę z numerem NIP, wtedy nie, dlatego zachęcam do zakupu najpierw jako konsument, potem ewentualnie wymianę paragonu na fakturę.
Zmieniamy temat. Ceny nieruchomości nadal szybują, alarmują serwisy zajmujące się tym tematem. Pierwszy kwartał tego roku przyniósł podwyżki cen mieszkań średnio o 11% licząc rok do roku, a to oznacza utrzymanie silnego dwucyfrowego tempa wzrostu. No i właśnie specjaliści oczekiwali i dalej oczekują pewnej stabilizacji cen. Cena metra kwadratowego w pierwszym kwartale najbardziej wzrosła niestety w Gdańsku, także w Katowicach i Białymstoku, ale że jesteśmy w Gdańsku, mówimy o Gdańsku. I o ile? Aż o 18%. To ceny ofertowe w stosunku do czwartego kwartału ubiegłego roku. Na razie tego nie widać, jednak długo, niedługo, znaczy jak długo nieruchomości będą drożeć i czy tak droga jak dziś nieruchomość nadal jest dobrą inwestycją.
Ja to widzę na każdym kroku. Wczoraj chociażby rozmawialiśmy z osobą z Poznania, która chce się tutaj przeprowadzić. Parę tygodni temu zatrudniliśmy osobę z Krakowa, która się przeniosła do Trójmiasta. Moja mało reprezentatywna statystyka mówi, że oni najczęściej przeprowadzają się z uwagi na czyste powietrze i na atrakcyjność regionu, autentycznie. Ja na początku nie mogłem w to uwierzyć. Kraków piękne miasto, Poznań też ciekawe miasto, ale ludzie jednak powoli dostrzegają pewne problemy niektórych aglomeracji i przenoszą się do Gdańska. Do tego dochodzi cały ruch zagraniczny, który do nas przyjeżdża. Rzeczywiście widać to na ulicach, wśród turystów. Teraz się sezon zaczął i ja już w zeszłym roku widziałem naprawdę gigantyczne ilości obcokrajowców z przeróżnych lokalizacji. Ten język obcy słyszy się na każdym kroku. Statystyki mówią, że ilość turystów się zwielokrotnia co roku. Hotele, jak widzimy, rosną. Więc no to jest wprost jakby przełożenie na ceny nieruchomości. Ci ludzie muszą gdzieś mieszkać i albo idą w zgodzie z tym trendem, do którego się młodych ludzi namawia, najmu, a nie zakupu, czego ja nie do końca jestem zwolennikiem, albo po prostu ludzie chcą kupić, no ktoś te nieruchomości musi kupić, jeżeli jest duży popyt, jest wysoka cena.
Mm-hmm. No, to jest odwieczne pytanie, czy jeszcze coś będzie rosnąć, czy za chwilę będzie spadać?
Ale
to
wydaje się, że już narosło do znaczy, balona wielkiego.
Znaczy, ja nigdy nie używam słowa niemożliwe albo nie da się. Mieliśmy już kilka przypadków różnych trendów, gdzie widzieliśmy, że to nie może rosnąć, a rosło jeszcze długo, długo.
Albo było rok na temu, odwrót, że będzie temu, rosło no tak, i mieliśmy kryzys w 2008 roku.
Moim zdaniem, oczywiście można sobie mówić, okej, to w tej chwili jak metr kosztuje 10 tysięcy, a w zeszłym roku kosztował 7, to już 20 tysięcy nie będzie kosztował, ale nikt nie da gwarancji, że rzeczywiście nie będzie kosztował. 5 lat temu wydawało nam się, że, czy może nie 5, ale pamiętam okres, o czym innym chciałem powiedzieć, lata 2010 powiedzmy, kiedy był szczyt, mówiliśmy sobie, to już jest szczyt i to już nie będzie rosnąć. Rzeczywiście to gdzieś tam spadło, natomiast czym innym był spowodowany kryzys, tak? Kryzys był spowodowany głównie kredytami i różnymi innymi takimi czynnikami, około nieruchomościowymi, nazwijmy to. W tej chwili te nieruchomości rosną, ponieważ po pierwsze nam się coraz lepiej powodzi, mamy coraz więcej gotówki, inwestorzy kupują coraz więcej mieszkań za gotówkę. Ta sprzedaż nie jest w takim stopniu napędzana kredytami jak w tym okresie 2000, tam w okolicach 2010 i tego piku, tylko jest to jednak bardziej sprzedaż za gotówkę. Jest trochę utrata zaufania do systemu bankowego, a przede wszystkim do tego, że jak trzymamy pieniądze na lokacie, to one nie rosną, a wszyscy wokół mówią, kupcie nieruchomości, na pewno nie stracicie. I to poniekąd jest trochę prawda, bo no, na giełdzie można stracić bardzo dużo. W nieruchomościach raczej, no oczywiście ta cena może spaść, ale nie aż tak jak w innych inwestycjach. I tutaj myśmy się skupili na Gdańsku, ale te ceny wszędzie rosną. Tak? Znaczy, my jesteśmy ośrodkiem...
W Gdańsku akurat najwięcej w Polsce wzrosły.
Mateusz najlepiej wie, jak ciężko jest znaleźć pracownika z tej, nazwijmy to, grupy IT, szeroko rozumianej, ale my jesteśmy jednym z kilku ośrodków. Po Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie. No, czy Warszawa jest zawsze traktowana trochę inaczej. Ale rzeczywiście, jeśli pojedziemy do Krakowa, to jest piękne miasto. Tylko, że jeżeli ktoś tam chce swobodnie i tak może nie luksusowo, ale komfortowo żyć, to niestety, ale treningi rano i wieczorem tego się nie da zrobić, tak? Znaczy ja cały czas się odwołuję, bo dosyć dużo trenuję, ale u nas mamy lasy, mamy morze, mamy, można powiedzieć, nawet góry, bo jeśli ktoś chce pojeździć na rowerze górskim, to znajdzie takie
mamy
tereny.
Na pewno góry, są biegi przewidziane w Gdyni, będą
tak
biegi
jest,
górskie.
Więc naprawdę ten komfort życia mamy bardzo duży, więc ja się wcale nie dziwię, że tutaj osoby, tak jak Mateusz wspominał, starają się znaleźć pracę u nas. Nie?
Ja dodam, że słyszałem o osobach, które kupują mieszkania w ciągu kilku godzin. Autentycznie, nie wiem, chyba wożą ze sobą pieniądze po prostu, przyjeżdżają na miejsce, kupują mieszkanie, zwłaszcza takie rejony jak Zaspa, Oliwa, czyli okolice tych dużych biurowców nowych. To są miejsca bardzo pożądane i tam jakby gwarancja najmu tego mieszkania później lub odsprzedaży gotowego mieszkania po remoncie jest właściwie stuprocentowa. Więc tak ten rynek wygląda teraz.
A jakie oczekiwania mają właśnie te osoby, które ściągają choćby do pańskiej firmy z innych miast do Gdańska czy do Trójmiasta? Jakie oni mają oczekiwania związane z mieszkaniem właśnie? Gdzie ono musi być? W jakim standardzie?
O dziwo nie wybierają morza, to znaczy ja myślałem zawsze, że jak ktoś przyjeżdża z innego miasta, to morze go najbardziej ściąga, chce mieszkać przy tym morzu, ale niekoniecznie. Dla nich istotne bardziej jest bliskość centrum, po pierwsze bliskość pracy, żeby nie dojeżdżać przez to nasze podłużne miasto, które jest uciążliwe często, omijać korki, albo mieć jakąś dostępną komunikację lub po prostu podróżować rowerem, bo coraz mniej osób ma auto. No a druga rzecz, no to bliskość centrum albo powiedzmy miejsc, w których są w stanie się jakoś tam rozerwać wieczorem czy w weekend, więc to jest jakby priorytet.
Z tego, co opowiadają pośrednicy w handlu nieruchomościami, mówią, że ludzie, którzy kupują mieszkanie dla siebie, nie na wynajem, ale do życia, już powoli przestają akceptować te wysokie ceny. No i teraz może byśmy się pokusili o jakieś dywagacje, co mogłoby wpłynąć na to, że ceny mogłyby spaść.
To znaczy na pewno,
może wzrosną, to już mówiliśmy.
Na pewno ceny nieruchomości tylko w jakiejś części dyktowane są tymi osobami, tymi zakupami, które są związane z mieszkaniem. Musimy sobie tutaj jasno powiedzieć, że to jest rynek spekulacyjny. To znaczy spekulacja zawsze ma u nas takie złe konotacje, pejoratywny wydźwięk, natomiast ludzie po prostu kupują, licząc na to, że te nieruchomości A, ich cena wzrośnie, B, będzie można je wynająć. W tej chwili już robi się nawet flipy na rynku pierwotnym. Flipy to jest taki obrót, szybki obrót nieruchomością, czyli taniej kupię, drożej sprzedam, między czasie wyremontuję, albo na rynku pierwotnym po prostu wyposażę w miarę sensownie i odsprzedam. Coś, co kilka lat temu jeszcze w zasadzie nie miało miejsca. Natomiast ludzie, którzy kupują, no oczywiście, jeżeli ktoś ma kupić w blisko morza, tak jak tutaj rozmawialiśmy, i płacić za to kilkanaście tysięcy za metr, czy nawet tam, nie wiem, kilka tysięcy, ale bliżej 10 za metr,
bliżej 10,
to woli kupić mieszkanie mieszkanie za obwodnicą, licząc się z tym, że oczywiście musi dojechać do pracy, ale umówmy się, mamy coraz więcej różnego typu alternatyw do samochodu. Mamy PKM-kę, mamy już rower metropolitalny, może niedoskonały, ale jest. Mamy oczywiście cały segment sharingowy, czyli hulajnogi, samochody czy innego typu, a będzie to rosło, więc ta alternatywa jest, a zaleta jest taka, że mieszka się owszem trochę dalej od centrum, ale jest cisza, spokój. Ja znam te tereny dosyć dobrze, gdzieś tam rowerem mam je bardzo dobrze zjeżdżone, szczególnie Gdynię. I kiedyś, jak się jeździło trochę dalej od obwodnicy, były same pola. W tej chwili w zasadzie są całe osiedla. Między Gdynią a Bojanem już nie ma w zasadzie pól, są tylko i wyłącznie działki. Nawet jeżeli tam jeszcze jest pole, to już są działki podzielone i wszędzie można te działki kupić. Zabudowania są w zasadzie, ciągną się cały czas, a umówmy się, to jest raptem kilka kilometrów i jeszcze 5-10 lat temu tam nic nie było. Było ściernisko po prostu, tak? Cytując klasyka piosenkowa.
Ceny nie przestaną rosnąć, dopóki ludzie nie przestaną kupować mieszkań, a oni nie przestaną kupować mieszkań, dopóki będą mieli dostępne kredyty. I ta łatwość uzyskania kredytu dzisiaj i zakupu nieruchomości, to jest często emocjonalny zakup, zwłaszcza jak kupujemy na swoje potrzeby mieszkanie. Nie do końca patrzymy na racjonalność tej ceny i tylko kierujemy się innymi wyznacznikami, ale również inwestorzy. To też nie jest tak, że wszyscy inwestorzy, którzy później wynajmują, czy właśnie robią tak zwane flipy, kupują za gotówkę, oni też korzystają z kredytów. Więc tutaj olbrzymi wpływ ma dostępność kredytów na ten rynek.
No i będziemy obserwować rynek i pewnie do tego tematu będziemy nie jeden raz jeszcze wracali. Mimo wszystko może ten wzrost taki szybki mieszkań przydałoby się, żeby na chwilę przyhamował, żeby wziąć trochę oddechu, no a potem zobaczymy, jak to się będzie dalej, co się będzie dalej z tym działo. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej z Ambition Group, Mateusz Marmołowski, CTA AI,
sztuczna AI, inteligencja. Tak, dziękuję bardzo.
Andrzej Dubas realizował audycję, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.